Strefa historii.
Jakie pamiątki po byłych żołnierzach armii Andersa trafiły do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku? O tym dziś powiemy w drugiej części audycji. Marzena Pakowska, witam i na początek zapraszam do poznania dawnych ubiorów gdańszczan. A były one tematem wczorajszego wykładu w spichlerzu Błękitny Baranek w Gdańsku. Spotkanie to poprowadziła specjalistka od mody, dr Aleksandra Kajdańska, autorka książki Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku. Na spotkanie wybrał się także Daniel Wojciechowski.
Po wykładzie rozmawiamy na temat tkanin, na temat ubiorów, na temat bielizny, sukien, wamsów, kształtów itd., itd. Różne elementy odzieży z przeszłości. My mówimy o okresie nowożytnym, czyli o okresie od wieku XVI do końca XVIII. To trudno, prawda, to wszystko w taki jeden temat zebrać, no bo to setki lat. Ludzie ubierali się różnie, ale moje pytanie brzmi, w jaki sposób naukowcy rozpoznają, jakie kolory, jakie kroje, jakie kształty miały te ubrania? Na obrazach nie wszystko widać.
Przede wszystkim ważne są tutaj źródła, które się zachowały, mianowicie wszelkiego rodzaju źródła ikonograficzne, które oczywiście są widoczne tylko z przodu, natomiast tyłu już nie zobaczymy, bez czego sięgamy wtedy do ubiorów zachowanych. Jeśli się zachowały, są podobne, no to dowiadujemy się, że tył był taki, jaki mógłby być na danym obrazie. Jeśli chodzi o kolory, z tym jest troszkę gorzej, dlatego że kolory blakną z czasem i wtedy musimy sięgnąć do zachowanych strojów, które mogą mieć zachowane jakieś barwniki, kąciki, jakieś szczelinki, szwy gdzieś, zwłaszcza po stronie podszewek, do których możemy zajrzeć, jeśli one, uwaga, są rozcięte,
no
bo
właśnie,
my
naukowcy
nie rozcinamy te rzeczy specjalnie po to, żeby patrzeć. Jest tylko możliwe wtedy, kiedy ubiór wymaga naprawy. Inaczej jest to po prostu niemożliwe.
Mówimy o barwach, które były dawniej uzyskiwane naturalnie. Czy w okresie nowożytnym już zdarzają się chemiczne barwy, które były trwalsze? Bo wiadomo, te naturalne blakną, tracą swój kolor, płowieją i później trudno jest określić, czy czerwony na przykład był modnym kolorem, bo okazuje się, że jest jakiś ceglasty, albo z czarnego robi się jakiś taki płowy brązowy.
Kolory chemiczne powstają dopiero w XVIII wieku. I wtedy dopiero zaczyna się feeria barw, bo mamy kolory pistacjowe na przykład, albo w formie zielonego jabłuszka. Pojawiają się kolory, które powiedzmy są nazywane chine, czyli one są rozblakłe, takie wyblakłe albo mgliste, że jeden biały kolor zachodzi na przykład na różowy kolor, a różowy kolor zachodzi na przykład na kolor pomarańczowy albo wiśniowy. I to są techniki, które zostały zapożyczone, one po prostu przeszły swoją drogę handlową poprzez jedwabny szlak. Orient, Bliski Wschód, trafiły do Wenecji, trafiało to na dwory i z dworów trafiało później do miast, miasteczek, do bogatych, do biedniejszych także. Biedni też starali się ubierać, bez tego nie mielibyśmy praw antyzbytkowych i nie byłoby możliwości właśnie poznania przez takie źródła to, w jaki sposób i jakie kolory były wtedy zakazane, a to, co jest zakazane, okazuje się, było bardzo modne.
Jednym słowem, nie możesz pan nosić takich rzeczy w takim kolorze i z takich materiałów, dlatego że jest to zarezerwowane dla klasy wyższej. Jak ten podział wyglądał?
To był taki dosyć dziwny podział. Mamy kilka zachowanych oczywiście praw antyzbytkowych, mówiąc o Gdańsku. Ten jeden z takich najsłynniejszych, który powstał w 1642 roku. Rajcowie wpadli na pomysł, żeby powstało 5 klas. Nie zgłaszali się do nich ludzie, tylko oni sami określili, kto tam po zawodzie będzie mógł należeć do danej klasy. Pierwsza klasa była klasą najuboższą, piąta klasa była najbogatszą, ale to, co się działo pomiędzy, to już się zrobiła trochę awantura, bo nie każdy chciał, na przykład marynarz, który dobrze zarabiał, czy kupiec, nagle się znalazł w trzeciej klasie. A czemu on nie może być w piątej? Przecież on jest równy temu patrycjuszowi, bo ma taki sam majątek albo nawet i większy. Tu zaczynała się walka o to.
to wiek XVII i wiek XVIII, weźmy teraz na tapet. W wieku XVII były jakieś zakazy, jeżeli chodzi o te klasy, to znaczy ktoś nie mógł nosić, dajmy na to, jedwabiu lub pół jedwabiu, albo jedwabnych pończoch, bo były zarezerwowane dla klasy wyższej. Wiek XVII najpierw.
W wieku XVII to przede wszystkim ubożsi nie mogli nosić, mimo że nosili. Ja doszłam do wniosku, że to nie jest tak, że oni kradli czy kupowali coś, co jest zakazane, ale bardzo często były to podarki od ich panów, pań, które tam z wdzięczności za dobrą służbę na przykład podarowywały takie pończochy i to był także element taki, że można było go spieniężyć. Ubożsi nie mogli nosić dobrych futer. Dobre futra, cenne, to futra na przykład sobole, tak zwane kastorowe kapelusze, których nie mogli nosić ubodzy ludzie, ale mogli na przykład nosić królicze futerka jakiejś tam miernej jakości.
W jaki sposób przedstawiciel garnizonu miejskiego, który później takiego obywatela mógł ukarać za to, że nosi się zbyt bogato, miał rozpoznać, co jest sobolem, a co królikiem?
My nie zdajemy sobie sprawy, że dzisiejsze ubiory są bardzo jednolite, powiedzmy w cudzysłowie nudne. W tamtym czasie ludzie interesowali się ubiorami, też ze względu na to, że nie było innych jakby zainteresowań, nie było komórek, nie było komputerów, nie można było po prostu pójść sobie do muzeum i popatrzeć na jakiś obrazek, nie można było wejść też do budynku jakiegoś patrycjusza, żeby sobie pooglądać obrazy. To wszystko było raczej na zasadzie, każdy się sam tym interesował. A poza tym też mi się wydaje, że jednak dobrej jakości futro można było rozpoznać pomimo miernej jakości, bo dobre futro ma piękny, błyszczący włos. Miernej jakości będzie wypadać, będzie linieć, będą fragmenty, gdzie po prostu go nie ma. Także to jest chyba raczej dostrzegalne i myślę, że też ważną rzeczą jest to, że ubiory były domeną nie tylko kobiet, ale też i mężczyzn.
Właśnie, to przenieśmy się teraz do wieku XVIII. Wiek XVIII to trochę upadek Gdańska, lata 30. Stanisław Leszczyński chroni się tutaj w murach, oblężenia. Później gdzieś konfederaci barscy się jeszcze pojawiają. Coraz gorszy transport, coraz gorszy handel. Miasto powoli upada, no ale mieszczanie nadal chcą bogato żyć i ładnie wyglądać, prawda? Tutaj przepisy antyzbytkowe się zmieniają?
Już jest coraz mniej tych antyzbytkowych przepisów dotyczących ubiorów. One się zachowały w sensie prawdopodobnie tego, w jaki sposób trzeba było się zachowywać, co można było jeść, tak jak przy tych weselnych. Natomiast jeśli chodzi o wspomnienie, że to było miasto, które ubożało w XVIII wieku. W inwentarzach gdańszczan raczej tego nie widać. Panują jedwabie, biżuteria, perły, laski spacerowe na przykład, które miały dziwne mechanizmy, że tam na przykład był ukryty nóż. Więc dla mnie jako badaczki ubiorów XVIII wiek był jeszcze bardzo bogaty i taki bardzo kolorowy.
Zresztą to, czego większość z nas nie dostrzega, to XVIII, ale i XVII oraz XVI wiek nie wyglądały przez całą setkę tak samo, prawda? W XVIII wieku ta moda zmieniała się co dziesiątkę, co 10 lat mniej więcej.
Tak mniej więcej to wyglądało, że co 10 lat pojawiało się nowe akcesorium czy nowa forma odzieży, jakiś dodatek. Przykładem mogą być na przykład rękawiczki frangipane, które były bardzo modne w XVII wieku. Z tym, że w XVIII wieku moda się bardzo szybko zaczęła zmieniać.
Gdańsk podlegał modom różnego rodzaju, głównie z zachodu. Od XVI wieku do XVIII wymieńmy, jakie to były. Która pierwsza najbardziej wpłynęła na Gdańsk, a która ostatnia?
Ta pierwsza to była oczywiście moda hiszpańska, ale to dlatego, że ona po prostu stanowiła bazę w ogóle dla mody europejskiej. A to dlatego, że Hiszpanii rządzili Habsburgowie, a Habsburgowie mieli bardzo rozległe kontakty dynastyczne z wszystkimi dworami europejskimi. Następnie możemy powymienić tutaj modę włoską, która poprzez właśnie Habsburgów trafiła do Włoch. Wymieniałam tutaj Leonorę Toledańską, która była Hiszpanką, a wyszła za mąż za księcia Toskanii. Była taką ikoną, jakby modelką nowych trendów w modzie. Dzięki niej powstała jakby taka moda włoska indywidualna, bardziej związana z klimatem, wyrafinowana, mniej może dekoracyjna, ale bardziej jakościowo widoczna.
Kolejna to chyba holenderska, prawda?
Tak, możemy mówić o holenderskiej, która także bazowała na modzie hiszpańskiej, no bo Holandia do pewnego czasu była pod wpływem Habsburgów.
I później już francuska.
Która rozpoczyna się od Ludwika XIII. I ta moda w sumie osiadła nie tylko na modzie, ale też i na biesiadzie, na stylu bycia, na etykiecie, na kuchni. Wpłynęła na wszystkie różne kulturowe dziedziny życia.
A później wchodzą różnego rodzaju Anglezy i chyba angielską modą wiek XVIII się kończy.
Tak, to była tak zwana anglomania i wtedy wszystko, co angielskie, było piękne, wspaniałe i wygodne, ponieważ Anglicy cenili sobie życie na świeżym powietrzu i ich stroje, konstrukcje strojów były bardziej wygodne od poprzednich tendencji w ubiorze.
Moda nie jedno ma imię. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Poczytajmy o faktach.
Jutro w Muzeum II Wojny Światowej odbędzie się promocja książki Krystyny Dąbrowskiej i Moniki Sołoduszkiewicz Drugi Korpus Polski 1943-1947. To polsko-angielska publikacja pokazująca muzealne eksponaty.
Monika Sołoduszkiewicz, dział zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Drugi Korpus Polski powstał w 1943 roku i publikacja jest takim upamiętnieniem tego wydarzenia. Należy pamiętać, że Drugi Korpus Polski powstał przede wszystkim z takiej nadziei, którą dał układ Porozumienie Sikorski-Mański z 1941 roku, który zwalniał polskich jeńców, żołnierzy, ludzi, którzy zostali zesłani w głąb Związku Sowieckiego, do tego, żeby mogli się formować w nowe jednostki polskie po to, żeby móc walczyć o wolną ojczyznę. Jeżeli chodzi o bohaterów, którzy zostali przedstawieni w naszej publikacji, to są to przede wszystkim wojskowi, którzy brali udział w kampanii polskiej 1939 roku. W różnym czasie i w różny sposób dostali się do niewoli sowieckiej. Zostali wywiezieni do łagrów, byli poddawani śledztwom NKWD i przez wiele, wiele miesięcy liczyli na to, że być może cokolwiek się zmieni. Nastało to w 1941 roku. Wówczas zgrupowali się m.in. w Tatiszczewie, gdzie mogli dołączyć do armii formowanej przez generała Władysława Andersa.
Kogo wybrały panie jako bohaterów tej książki i dlaczego te, a nie inne osoby?
Krystyna Dąbrowska, dział zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wśród setek eksponatów związanych z II Korpusem Polskim wyodrębniłyśmy przedmioty związane z 15 postaciami, żołnierzami i dowódcami, których połączył los i walka o wolną Polskę. Kolejność opisywanych historii została wyznaczona przez hierarchię stopni wojskowych.
Czyli od najmniejszego do największego?
Tak, dokładnie. Od sapera aż do generała Andersa. Dodatkowo na końcu katalogu zawarłyśmy taką nie mniej ważną kolekcję eksponatów pojedynczych pamiątek po żołnierzach II Korpusu Polskiego, których historii nie udało się odtworzyć, oraz takich muzealiów, w których w przypadku wskazanie właściciela jest niemożliwe, ale one mają na tyle wysoką wartość historyczną i są tak unikatowe, no, że po prostu musiały znaleźć się w tym wydawnictwie. Przyjęłyśmy taką metodę. Każdą z kolekcji otwiera biogram żołnierza uzupełniony o fotografię portretową, o ile znajdowała się ona w zbiorach muzeum. W uporządkowaniu i spisaniu tych życiorysów nieocenione były materiały archiwalne, wszelkie dokumenty osobiste, takie jak książeczki wojskowe, zaświadczenia o przebiegu służby, a także bezcenne relacje darczyńców i wspomnienia rodzinne.
Skąd trafiły te pamiątki do Państwa? Czy zostały przekazane, czy zostały zakupione?
Pamiątki, które znajdują się w zbiorach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, trafiają do nas bardzo różnie. Przede wszystkim są to darowizny. Najważniejszy jest dla nas aspekt emocjonalny, który wiąże się z spotkaniem z rodziną, z przekazaniem tej historii, z zapisaniem jej, tak żeby jak najwierniej odtworzyć zarówno biogram, jak i losy tego człowieka. Oczywiście w katalogu znalazły się również zakupy, jak i przekazy. Natomiast wydaje mi się, że jedną z takich najcenniejszych historii, które miałyśmy szansę opowiedzieć, jest historia podpułkownika Wiktora Stoczkowskiego, którego zarówno mundur, emblematy, odznaczenia oraz dokumenty zostały wyrzucone do śmieci w Gdańsku Oliwie. Wówczas muzeum otrzymało sygnał od jednego z sąsiadów, że taka sytuacja miała miejsce. Pojechaliśmy na miejsce i zabezpieczyliśmy te pamiątki. I rzeczywiście jest to bardzo cenna kolekcja. W niej między innymi znajdują się emblematy wojskowe, które zostały wykonane przez Stoczkowskiego z puszek po konserwach.
To taki, można powiedzieć, cudowny zbieg okoliczności, że udało się pozyskać takie pamiątki do muzeum.
Cudowny zbieg okoliczności i też wydaje mi się, że każde spotkanie z naszymi darczyńcami jest takim cudownym zbiegiem okoliczności, dlatego że oni często to są starsi ludzie, którzy sygnalizują, że młodsze pokolenie nie jest do końca zainteresowane tym, żeby te przedmioty zachować w rodzinie albo zachować dla przyszłych pokoleń. Dla nas to zawsze są bardzo cenne kolekcje.
Tak naprawdę to jest sens naszej pracy, zabezpieczenie pamiątek, przechowywanie je właśnie w odpowiednich warunkach, tak aby one przetrwały po prostu kolejne kilkadziesiąt, a nawet więcej lat.
To, co pani powiedziała w pewnym momencie, że państwo odtwarzali historię tych ludzi na podstawie tych zgromadzonych dokumentów. Myślę, że dla darczyńców to jest bardzo ważne, że o dziadku, pradziadku czy jakimś stryjecznym pradziadku ktoś nie zapomniał, tylko pochylił się profesjonalnie, muzealnik i odtworzył tą historię.
Tak, zdecydowanie. Taką drugą częścią w każdej kolekcji jest zbiór przedmiotów o charakterze pamiątkowym. Właśnie są one dla nas szczególnie cenne ze względu na to, że nasi bohaterowie byli związani z nimi w taki emocjonalny sposób i te przedmioty często mówią nawet więcej o nich niż takie oficjalne dokumenty. W katalogu możemy podziwiać na przykład wyrabianą ręcznie biżuterię patriotyczną czy też pamiątki o charakterze religijnym, medalik. Takie wyrabianie biżuterii patriotycznej było częstym zajęciem żołnierzy podczas długich postojów czy też męczących podróży. Była to taka forma odskoczni od tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdowali. Taka drobiazgowa praca pozwalała zająć myśli chociaż na chwilę.
Patrząc na różnego rodzaju pamiątki, myślę o tym, że to były jakieś rzeczy ważne dla tych ludzi, skoro nie wyrzucili ich po wojnie. Więc to też niesie ten właśnie ładunek emocjonalny, że to chcieli zachować z tego drugiego korpusu, z tej swojej służby.
Tak, jak najbardziej. Jedną z takich kolekcji jest kolekcja pamiątek związana z saperem Konstantym Ralkiewiczem. Konstanty Ralkiewicz został wzięty do niewoli sowieckiej, później dołączył do armii Andersa. Zajmował się rozminowywaniem terenu przy natarciu na wzgórze Monte Cassino. Tam też został ranny. I opowieść rodziny mówi o tym, że do końca życia wierzył w to, że w lewej kieszeni kurtki mundurowej trzymał bransoletkę oraz święte obrazki, które otrzymał na audiencji u papieża Piusa XII. I one go uchroniły od śmiertelnej kuli. Rzeczywiście do dzisiaj na tej bransoletce widać to wgłębienie. Obrazki są nadpalone.
A można je zobaczyć w książce? Są?
Tak, można je zobaczyć.
I to jest ta bransoletka?
To jest ta bransoletka. To jest taki rodzaj nieśmiertelnika. On też był bardzo popularny wśród żołnierzy drugiego korpusu. Zamiast nieśmiertelników właśnie noszono takie ręcznie wyrabiane bransoletki. Tutaj jest oczywiście są inicjały Ralkiewicza, wyznanie.
No właśnie, rzymski katolik.
Rzymski katolik, tak, urodzony w 1910 roku.
Czyli rzecz, która dla niego była, no można powiedzieć, że swego rodzaju talizmanem, no bo wierzył, że go chroni.
Talizmanem i relikwią, rzeczywiście, no bo jeżeli zobaczymy tutaj na to wgłębienie, które jest wyraźnie widoczne na fotografii, no możemy wierzyć, że rzeczywiście ta kula go minęła o włos.
Bardzo cennym dla nas artefaktem jest kalendarz żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie, wydany w 1944 roku w Palestynie przez Oddział Propagandy i Oświaty Armii Polskiej na Wschodzie, co dla nas jest niezwykłe, zawiera odręczne notatki plutonowego Tadeusza Klonowskiego na temat odniesionych przez niego ran, operacji i dalszego leczenia. Środa, 9 sierpnia, byłem ranny w godzinie 9 w Castel Colon. Na czwartek operacja w nocy w Anconie, strzaskanie łopatki przez odłamek z moździerza, dwie dziury. Niedziela, 13 sierpnia, założenie gipsu. Na jednej ze stron Klonowski zapisał także fragment polskiej pieśni patriotycznej Warszawianka: kto przeżyje, będzie wolny, a kto zginął, wolny już. Dodatkowo Tadeusz Klonowski sporządził ręcznie swój życiorys, który zakończył wymownym zdaniem: bogactwo z wojny, życie, 9 odznaczeń i blizny po ranach.
Dlaczego taka książka w ogóle wyszła? Jaki jest cel takiej publikacji? Czy to jest w jakimś szerszym kontekście jakiejś większej liczby publikacji?
Przed kilkoma laty rzeczywiście powstał taki pomysł, żeby stworzyć serię wydawniczą, która będzie poświęcona eksponatom ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. publikacja, która jest poświęcona przede wszystkim eksponatom, których na co dzień nie możemy spotkać na wystawie stałej, ani na wystawach czasowych organizowanych przez muzeum. W związku z tym chcielibyśmy przybliżyć czytelnikom, ale też oddać taki honor i ukłon naszym darczyńcom, którzy powierzają nam swoje pamiątki rodzinne, po to, żeby móc pracować nad kolejnymi tomami, móc je wydawać i móc pokazywać szerszej publiczności, przybliżać historię tych ludzi, którzy poświęcali swoje życie, swoją młodość, o to, by walczyć o wolną Polskę. W tej chwili ukazał się drugi tom. Pierwszy był poświęcony deportacjom, drugi dotyczy drugiego korpusu polskiego. W planie wydawniczym przewidzieliśmy 10 tomów, które będą dotyczyły eksponatów, których na co dzień nie możemy zobaczyć na wystawach.
Promocja książki Krystyny Dąbrowskiej i Moniki Sołoduszkiewicz Drugi Korpus Polski 1943-47 odbędzie się jutro, czyli w czwartek o 17 w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tym zaproszeniem kończymy już audycję. Daniel Wojciechowski, Marzena Bakowska i realizator Jacek Puchalski. Do usłyszenia.
Strefa historii.